Atak. Papież szedł pieszo z kaplicy objawień w kierunku bazyliki. Ogromny plac wypełniały tłumy ludzi trzymających zapalone świece. Ojciec Święty również trzymał świecę w lewej dłoni, a prawą błogosławił. Procesja dotarła do schodów wiodących do bazyliki. Jan Paweł II wszedł na górę. Precz z tym papieżem! Precz z Soborem Watykańskim II! Usłyszał okrzyk. Odwrócił się i zobaczył przed sobą człowieka w sutannie. To trwało sekundy. Zgiełk za plecami, krzyki i mocny napór ludzi, dotknięcie zimnej stali i ciepło krwi. Ojciec Święty nie dał po sobie znać, że jest raniony. Agenci ochrony obezwładnili zamachowca i odciągnęli go na bok. Zdążył jeszcze go pobłogosławić. Od anioła stróża. Człowiek ten nazywał się Juan Fernandez Cron i był niezrównoważonym psychicznie księdzem, który znalazł się poza kościołem. I jego opętało zło, które kazało mu zabić Jana Pawła II i to właśnie w Fatimie, gdzie przyjechał, aby podziękować za swoje ocalenie. Tego wieczoru Ojciec Święty nie spotkał się już z siostrą Lucją. Zobaczyli się następnego dnia rano. Troje pastuszków. Pierwszy raz ujrzeli Białą Panią przed 65 laty, popołudniem 13 maja 1917 roku. Lucja miała 10 lat, Franciszek 9, a Jacynta 8. Najświętsza Maria Panna ukazywała im się przez pół roku, co miesiąc, aż do 13 października. 13 czerwca Lucja poprosiła, aby zabrała je ze sobą do nieba. Tak, Hiacentę i Franciszka zabiorę niedługo, powiedziała Madonna. Ty jednak zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Niedługo dla Franciszka oznaczało to niecałe 2 lata. Dla Hiacenty niecałe 3. A jakiś czas dla Lucji? Z małej dziewczynki stała się kobietą. Wstąpiła do zakonu, żyła na tej ziemi już 75 lat, a jej misja wciąż nie była spełniona. 13 lipca Maryja pokazała im morze ognia, w którym zanurzone były demony i dusze. Było to piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Dobiegała wówczas końca I wojna światowa, ale matka zapowiedziała, że jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, wybuchnie druga, jeszcze gorsza. Najbardziej widokiem cierpień grzeszników przejęła się Hiacynta. Nie mogła pogodzić się z myślą, że tak wielu ludzi idzie na wieczne zatracenie. Każdą okazję wykorzystywała do składania ofiar za ludzi, którzy swoim postępowaniem szykowali sobie wieczne potępienie. Chodziła w dzień powszedni na mszę świętą za tych, którzy opuszczają nabożeństwo niedzielne. Odmawiała sobie jedzenia za tych, którzy oddają się uciechom stołu. Kiedyś, idąc z trzodą na pastwisko, Lucja, Hiacynta i Franciszek zobaczyli dzieci z rodzin żebraków. Dajmy tym biedakom nasz posiłek za nawrócenie grzeszników, powiedziała Hiacynta i pobiegła im go zanieść. Tego samego dnia po południu powiedziała, że jest głodna. Zaproponowała, aby zjedli gorzkie żołędzie dębowe i w ten sposób ponieśli ofiarę. Innym razem paśli owce w wielkim upale. Nie mieli nic do picia i postanowili ofiarować pragnienie. Po południu jednak było już tak gorąco, że dzieci poszły do pobliskiego domu poprosić o wodę. Lucja dała dzbanek Franciszkowi. Nie chcę, powiedział. Dlaczego? Chcę cierpieć za nawrócenie grzeszników. Hiacynta, napij się ty. Ja też chcę złożyć ofiarę za nawrócenie grzeszników. Lucja wlała więc wodę w kamienne wyżłobienie, by owce mogły się napić i odniosła dzbanek właścicielce. W czasie objawienia 13 lipca dzieci usłyszały też, że będą miały miejsce prześladowania kościoła oraz Ojca Świętego. Lucja pamiętała, że wśród licznych gości odwiedzających dzieci w 1917 roku byli dwaj księża, którzy polecili im się modlić właśnie za Ojca Świętego. Kto to jest ten Ojciec Święty? Zapytała wtedy Hiacynta. Księża wytłumaczyli, kim on jest i jak bardzo potrzebuje modlitwy. Od tej chwili dziewczynka, składając swoje ofiary, dodawała zawsze i za Ojca Świętego. Odmawiała też po skończeniu różańca 3 zdrowość Mario w jego intencji. Bardzo pragnęła go zobaczyć. Przyjeżdża tutaj tylu ludzi, ale Ojciec Święty nigdy tu nie przyjeżdża, mawiała czasem. Przyjechał teraz, gdy kuzyni Lucji, zgodnie z zapowiedzią matki, odeszli już z tego świata. Bóg dał mi łaskę, której tak bardzo pragnąłem, abym mógł porozmawiać z tobą, córko, powiedział Jan Paweł II, gdy 13 maja 1982 roku o 8 rano spotkał się z Lucją. Od anioła stróża. Papież rozmawiał z nią przez 25 minut. Karmelitanka wręczyła mu list, w którym napisała, że proroctwo z objawień jest już bliskie wypełnienia. Jan Paweł II doświadczył na sobie siły zła, przed którym ocaliła go Matka Boża. Przegrało ono na placu Świętego Piotra, nie dało jednak za wygraną. Nad światem wisiała groźba wojny atomowej, która mogła przynieść zniszczenie całych kontynentów. Jak to zatrzymać? Łucja znała sposób i znał go papież. Maryja pragnęła, by Ojciec Święty w jedności z biskupami świata ofiarował jej niepokalanemu sercu Rosję i wszystkie narody zamieszkujące ziemię. Jan Paweł II uczyni to po niezbędnych przygotowaniach 2 lata później. 25 marca 1984 roku w uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny uklęknie na placu Świętego Piotra przed przywiezioną z Fatimy figurką Matki Bożej i odmówi akt zawierzenia. Najświętsza Maria Panna dotrzymała słowa. Nie doszło do katastrofy wojny atomowej, a kilka lat później narody zniewolone przez komunizm odzyskały wolność. Co więcej, dokonało się to bez przemocy i przelewu krwi, a wszystko zaczęło się od ojczyzny Jana Pawła II. Kiedy nastąpi beatyfikacja Hiacynty i Franciszka? Zapytała Łucja na koniec rozmowy. Może jeszcze za naszych czasów, odpowiedział papież. Módl się, córko, żeby dokonało się to jeszcze za naszych czasów. Od anioła stróża. Ten radosny dzień nastąpił 13 maja 2000 roku. Jan Paweł II odwiedził wówczas Fatimę po raz ostatni i wyniósł na ołtarze, w obecności Łucji oczywiście, Hiacyntę i Franciszka. Były to najmłodsze dzieci beatyfikowane jako wyznawcy, a więc nie męczennicy w historii Kościoła. Papież postawił je za wzór innym dzieciom, mówiąc: Matka Boża bardzo was potrzebuje, aby pocieszać Jezusa, który jest smutny z powodu wyrządzonych mu zniewag. Potrzebuje waszych modlitw i ofiar za grzeszników. Poproście swoich rodziców i wychowawców, aby oddali was do szkoły Matki Bożej, aby nauczyła was być takimi jak pastuszkowie, którzy starali się czynić wszystko, czego ona od nich zażąda. Sam Ojciec Święty postępował podobnie jak pastuszkowie z Fatimy. Nie tylko modlił się, ale ofiarował różne umartwienia, na przykład na wycieczkach, nawet przy wielkim upale nie prosił o picie. Pił dopiero wtedy, kiedy ktoś mu zaproponował. Podobnie w czasie posiłków troszczył się o to, by inni mogli się najeść, natomiast sam jadł raczej niewiele. Znosił z pogodą przykre przygody. Kiedyś przy wsiadaniu do samochodu pewien biskup przytrzasnął mu rękę drzwiami. Mimo okropnego bólu papież odprawił potem mszę świętą. Czasem całą noc spędzał w kaplicy, a kiedy był już bardzo chory, ofiarował Bogu swoje cierpienia, podobnie jak Franciszek i Hiacynta, którzy ostatnie miesiące życia bardzo chorowali. Hiacyncie ukazała się wtedy Matka Boża i zapytała, czy chciałaby ofiarować jeszcze więcej za nawrócenie grzeszników. Dzielna dziewczynka zgodziła się. Z rodzinnego domu, gdzie czuła się bezpiecznie, przewieziono ją do szpitala, gdzie cierpiała nie tylko z powodu choroby, ale z powodu oddalenia od bliskich. Tam oddała duszę Najwyższemu. Siostra Łucja żyła 98 lat. Zmarła 13 lutego 2005 roku, na 1,5 miesiąca przed odejściem Jana Pawła II do domu ojca. Witała go razem ze swoimi kuzynami w niebie. Volo papale. Gianfranco Świderkowski był strasznie zmęczony. Jak papież wytrzymuje takie tempo? Zastanawiał się, siedząc w fotelu samolotu, na pokładzie którego wracał z kolejnej już wyprawy Ojca Świętego do Afryki. W przedniej części odrzutowca znajdowali się Jan Paweł II i jego najbliżsi współpracownicy. Tylną część zajmowali dziennikarze z najważniejszych mediów całego świata. Volo papale, czyli lot papieski, tak nazywano tę grupę wybrańców, których redakcje wysyłały na zagraniczne pielgrzymki. Utarł się zwyczaj, że papież wychodził do nich i odpowiadał na pytania. Na początku tej podróży papież również wyszedł. Świderkowski miał swoją szansę. Zapytał o znaczenie tych częstych i tak intensywnych podróży. Na to pytanie nie da się krótko odpowiedzieć, odrzekł papież ku rozczarowaniu pytającego. Pielgrzymka była długa, forsowna, jej obsługa prasowa wymagała od dziennikarzy maksymalnego wysiłku. Nic dziwnego, że byli wyczerpani. Papieżowi też należy się odpoczynek, pomyślał włoski dziennikarz. W tym momencie zauważył, że w drzwiach wiodących do papieskiej salonki pojawił się ksiądz Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II. Wszedł między dziennikarzy i zatrzymał się przy jego fotelu. Ojciec Święty prosi pana do siebie, powiedział. Świderkowski zrobił wielkie oczy. Bez słowa zerwał się z siedzenia i poszedł za księdzem. Papież czytał jakiś dokument i nanosił na niego poprawki. I to ma być zdrożony pielgrzym? A, Gianfranco, powitał go. Dobrze, że pan przyszedł. Przepraszam, wtedy nie było warunków, żeby odpowiedzieć na pana pytanie, ale teraz mam więcej czasu, więc jeśli chciałby pan, to możemy porozmawiać. Jeśli chciał? Drżącymi rękami sięgnął po dyktafon. Wywiad z papieżem. Wielkie redakcje ubiegały się o to bezskutecznie, o ten zaszczyt przez wiele miesięcy. A on? Tak po prostu? Ma dostęp i to wyłączny do Jana Pawła II. O co pytać? No tak, pielgrzymki zagraniczne. Dlaczego jest ich tyle? Dlaczego są takie ważne? A przede wszystkim, dlaczego po zamachu Ojciec Święty nie zwolnił tempa? Od Anioła Stróża. W ciągu pierwszych 10 lat pontyfikatu Jan Paweł II dotarł na każdy, z wyjątkiem Antarktydy, kontynent. Wykorzystując możliwości, które dawała mu nowoczesna technika, dokonał tego samego, co jego imiennik, święty Paweł w pierwszym wieku głoszenia Ewangelii. Paweł przemierzył cały basen Morza Śródziemnego, korzystając ze statków i własnych nóg. Jan Paweł II, dzięki samolotom, docierał do najdalszych zakątków Ziemi. W Watykanie zaczęło krążyć powiedzenie: Duch Święty jest wszędzie, papież już tam był. Po zamachu, w którym został tak ciężko ranny i po którym chorował przez całe lato, wrócił do pielgrzymek. Średnio 4 razy do roku opuszczał Italię. Często jeździł też do różnych miast włoskich. Czy Ojciec Święty dalej będzie tyle podróżować? Zapytał Świderkowski na koniec rozmowy. Będę szedł naprzód tak długo, jak długo patrzność da mi siły, odparł papież. Tego chce Kościół, tego chce Sobór. Jest to dla mnie jakby powinność, jakby nakaz. A poza tym to opatrzność o wszystkim decyduje. To wszystko jest zapisane.